miałem co innego mówić, ale jakoś tak myślę, że powiem coś innego, co mi teraz przychodziło do serca. Nie to, że to jest jakieś całkiem nowe, ale tak teraz czuję, żeby właśnie pójść w tym temacie. I wiecie, ja mogę tak powiedzieć świadectwo. Ja byłem w Kijowie. Przepraszam. 2 tygodnie temu na tym retreacie. I można powiedzieć, wiecie, ja tam cudem się znalazłem. Dosłownie cudem, bo ja do ostatniej chwili nie chciałem jechać. I to było tak, że już Robert do mnie dzwoni, Harpeniuk, mówi, słuchaj, Anton mówi, przyjeżdżaj, on ci wszystko załatwił, masz wszystko za darmo, żadnych opłat nie będziesz miał. Robert mówi, ja cię biorę, wszystko mówi, masz, a ja dalej nie chciałem jechać. I wiecie, ostatnia noc, kiedy ja miałem zdecydować, już musiałem, czy jadę, czy nie, przyśnił mi się Anton. I w tym śnie było tak, że ja byłem gdzieś tam w Kijowie i po prostu mi się przyśnił, jak mamy spacer. I we dwóch przytuleni chodzimy i taka miłość była. Był tak fantastyczny czas w tym śnie. I ja się obudziłem i mówię, Boże, jadę. Bo to już naprawdę było wyższej klasy nieposłuszeństwo nie pojechać po takim śnie, tak? Wiecie, Bóg mówi przez sny. W Joba jest napisane, jest taki werset. Bóg mówi przez sny raz i drugi, ale się na to nie zważa. Wiele razy jest tak, że Bóg nam mówi, Bóg nas chce prowadzić, Bóg nas ostrzega, nawet niewierzących ludzi. Ale jest problem, bo my nieraz nie zważamy. I nam to bardzo szybko mija. Wiecie, kiedy Paweł, on miał iść gdzieś w pewne miejsce głosić Ewangelię, mówi, Duch mu zabronił, później miał po prostu widzenie. Nie wiemy, to mógł być sen. Ale widział człowieka, który machał, mówi, chodź do nas. I on po tym mówi, okej, to jest Bóg i poszedł, tak? I okazało się, że to było Boże prowadzenie. I wiecie, tam się znalazłem. I wiecie, kolejny raz coś takiego, już dawno tak nie miałem, ale właśnie to jest, powiem wam, niesamowite, dlatego że mogło mnie tam nie być i gdybym tam nie był, nawet bym się nigdy nie dowiedział, co bym stracił, gdybym tam nie był. Raz w całej historii świata był ten retreat. Raz tylko mogłem tam się znaleźć i tylko raz mogłem przyjąć to, co Bóg przygotował tam dla mnie. Wiecie, kolejny raz miałem, ile rzeczy może nam umknąć, które Bóg zaplanował dla nas. Niesamowicie dobre rzeczy, niesamowite błogosławieństwa, ale z powodu prostej rzeczy, że nie chcieliśmy się Go pytać o to, że nie szukaliśmy Go, żeby nam pokazał swoją wolę, po prostu możemy się minąć z rzeczami, które On przygotował. W Efezjan jest napisane, że Bóg przygotował dla nas uczynki wcześniej, abyśmy w nie wchodzili. Tak jak na przykład Kinga, czy tutaj, tak? Siostra Jola, czy były też gdzieś, tak? W Katowicach. Mogły być, mogły nie być. Też, tak? Widzicie? I to jest tak, że potem, kiedy już człowiek się tam znalazł i te wszystkie błogosławieństwa, które otrzymał, to sobie myśli, Boże, ojejku. I to jest coś, co wiecie, mnie bardzo mocno znów ta myśl dotknęła. Jak bardzo potrzebujemy chodzić w bojaźni i blisko Boga. Derek Prince, wiecie, on powiedział jakąś taką rzecz, że nie ma nic bardziej bezpiecznego niż pytać się o wszystko Ducha Świętego. On nic złego nie chce ci powiedzieć, on chce cię wprowadzić w rzeczy, które Bóg już przygotował. W te wszystkie błogosławieństwa. I tam się bardzo dużo działo. Ja nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć wszystkiego, co tam się działo, ale powiem wam tak. Teraz będzie pastorski retreat w listopadzie, 2-7, jest, może pojedziemy. Później jest w styczniu dla wszystkich. Powiem wam, to jest niesamowite, że miejsce... Jedno, można powiedzieć, z bardziej takich niebezpiecznych, jakby się wydawało, miejsc teraz na świecie, bo wojna. 2 dni kiedy, przed tym, zanim wyjechałem, ja już były wiadomości, że oficjalnie wojska radzieckie, rosyjskie wkroczyły na Ukrainę, tak? I dlatego wielu nie przyjechało. Wiele wycieczek zagranicznych, które miały być, nie przyjechały, bo się wystraszyły. I chcę powiedzieć wam naprawdę, tutaj nie ma takiego pokoju jak tam. przez cały ten pobyt ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest strach. W ogóle. Tam nikt nie wiedział. To jest, Robert mówi, wiecie, jest taki werset, kiedy Izrael mówi, kiedy Bóg nas wyprowadzał z Egiptu, byliśmy jak we śnie. I to jest coś, co wam mogę powiedzieć. Te wszystkie dni dla mnie, one były jak we śnie. Prawie się nie jadło. Słuchajcie, retreat trwa, myśmy byli środa, czwartek, piątek i później sobotę, szabat, ale on trwa tydzień czasu. Zaczyna się o 10 rano i gdzieś tak do 11 wieczorem. Praktycznie bez przerw. To się może wydawać szaleństwo i ja powiem wam, wiele razy byłem zdołowany na konferencjach, bo był tak program, że człowiek był tak wyczerpany, że miał dosyć, już chciał sobie pójść gdzieś na miasto odpocząć, ale tam tak nie jest. Jeszcze potem wracasz do pokoju, do pierwszej, drugiej rozmowy, modlitwy, nawiązywanie relacji z różnymi ludźmi, wstajesz rano, po prostu jakaś szybko kanapka, grzejesz i tańce. I z 2 godziny tańców z rana. I powiem, cały czas są siły, cały czas jest obecność Boża. I to jest niesamowite. Dlatego ja powiem wam, ja chcę was bardzo zachęcić. My się zachwycamy, co się dzieje gdzieś na zachodzie. Ja wam powiem wam, to, co jest na tym retreacie, to jest kosmos. Ja byłem na wielu konferencjach, ale nigdy nie byłem na czymś podobnym. Naprawdę to jest moje świadectwo. Jeśli tylko pojedziesz tam z takim nastawieniem, że chcesz się spotkać z Bogiem, to się spotkasz. Nie ma opcji, że się nie spotkasz. A nawet był taki jeden z nami, nie chcę mówić, ale on gdzieś w ogóle z Irlandii, jakiś lider uwielbienia, Polak, a teraz właśnie szuka kierunku z rodziną, nie wie co robić, myśli, że może do Stanów będzie jechał gdzieś na pustynię szukać Boga. I on pojechał z nami. Człowiek urodzony w rodzinie wierzącej już. Całe życie, można powiedzieć, w kościele, ale w niecharyzmatycznym. Nigdy nie doświadczył chrztu Duchem Świętym. Nigdy nie wiedział, co to jest podnoszenie rąk, jakieś tańce, lider uwielbienia. I pojechał tam, a tam jest po prostu... Tam jest bardzo charyzmatycznie nieraz, naprawdę. I się dzieją cuda, niewidy. Po prostu, naprawdę. Ludzie leżą, płaczą, krzyczą, skaczą w ogóle, cokolwiek sobie można pomyśleć. I on tam był. I był bardzo sceptyczny. Ale wiecie, nawet jego tak Bóg dotknął, że on potem, jak oglądaliście właśnie w sobotę, szabat, on wyszedł i też składał świadectwo, że jego życie zostało dotknięte. On zrozumiał po prostu, że jest coś więcej. On mówi, wrócę teraz do swojego środowiska i chcę o tym mówić, że są tańce, że jest żywe uwielbienie, że jest Boża obecność. To jest niesamowite. I wiecie też, taka rzecz tam taka, w ogóle zaskoczony byłem, się stała, bo codziennie też były tak zwane pastorskie retreaty. Tam się sami liderzy schodzili. I był taki retreat, wiecie, w ogóle grupa Polaków była duża, nas było 20 par osób. I było tam w ogóle kilkadziesiąt osób, sami liderzy. I Borys w pewnym momencie poprosił, żeby ktoś coś z Polski powiedział. Wiecie, nikt nie chciał, Robert też jakoś nie chciał, nie czuł się za bardzo, nikt nie chciał. Tam od niego też byli różni starsi jacyś z kościoła. I ja tak, no ja poczułem, żeby coś zacząć, wiecie, i wstałem. I zacząłem mówić nasze doświadczenia, jak był u nas Siergiej, jak był u nas Anton, jak tańczyliśmy i jak w ogóle płakaliśmy w tych tańcach. I pewne rzeczy, które doświadczaliśmy. I wiecie, kiedy ja to zacząłem po prostu mówić, tak Duch Święty tam przyszedł, ja zacząłem płakać, inni zaczęli płakać. Potem Robert Saul coś powiedział, potem jeszcze ja raz wyszedłem i zacząłem mówić o antysemityzmie, zacząłem mówić z Abdiasza ten fragment. Ja nie wiem, czy ja go czytałem w ogóle u nas. Może ja go przeczytam. To jest 984 strona w Brytyjka. Tu jest taki fragment. To jest jeden rozdział tylko w księdze Abdiasza. Od 11 może. Posłuchajcie. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem. Także ty byłeś jednym z nich. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie pasi ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski i nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegów do niewoli. I wiecie, to jest to wszystko, co my zrobiliśmy jako Polacy. To wszystko, co Bóg mówi tutaj, nie rób tego. W tym okresie wojennym to wszystko dokładnie my zrobiliśmy. I to na naprawdę wielką skalę. To nie jest popularne, o tym się nie mówi, ale to są fakty. Jeśli ktoś chce, mówię, ja czytałem książki Grossa, opisują tam te rzeczy, co Polacy czynili Żydom w czasie wojny. To są masakryczne historie. I to jest naprawdę, i to jest, słuchajcie, to było na tak wielką skalę, że właśnie ta jedna z rzeczy, o których on mówi, że jako historyk nie był w stanie zrozumieć, jak człowiek, który dostaje order sprawiedliwy wśród narodów, słuchajcie, to jest na całym świecie, to jest zaszczyt dla każdej osoby, której przyzna Izrael to odznaczenie. To są ci, którzy radowali Żydów w czasie II wojny światowej, im ratowali, im są przyznawane te odznaczenia. Większość Polaków, która dostała to odznaczenie, zwracała się z prośbą do Izraela, aby nie ujawniano ich danych w Polsce. I on jako historyk mówi, to było coś, co nie byłem w stanie w ogóle zrozumieć, o co może chodzić. Więc on zaczął odwiedzać tych ludzi i znalazł, o co chodzi. Bardzo często ci ludzie dalej mieszkają w tych wsiach, w których mieszkali wtedy. I jeśli się działa taka sytuacja, wiecie, że cała wieś się umawiała i mordowała Żydów i powiedzmy na wsi było, powiedzmy, 5-6 domów żydowskich, więc oni albo wydawali Żydów, albo sami mordowali, bo to też się działo, przejmowali ich ziemię, przejmowali ich domy, majątki i teraz nagle wśród nich była jedna rodzina, która jakichś Żydów ratowała. I ta jedna rodzina wie o tym wszystkim, co robiła cała wieś. I ta jedna rodzina nie była w tym wszystkim, co robili tamci. Więc ta jedna rodzina jest bardzo niebezpieczna, bo może innym zacząć mówić o tym, co myśmy wszyscy zrobili, a my dalej siedzimy w ich domach. I dalej mamy ich pola. Dlatego ci, którzy dostawali te odznaczenia, ze strachu mówili, nie chcemy, żeby się o nas dowiedzieli nasi sąsiedzi. I były przypadki w latach już 80., gdzie niektórzy musieli zmienić miejsce zamieszkania po tym, kiedy się ich sąsiedzi o tym dowiedzieli, że dostali to odznaczenie w Polsce. Więc to nie jest coś małego i na małą skalę. I wiecie, kiedy ja o tym mówiłem i potem powiedziałem, że ja przepraszam wszystkich tam Żydów na tym pastorskim spotkaniu i proszę o wybaczenie za ten antysemityzm. I to znowu drugi raz tak przyszedł, bardzo Bóg przyszedł. Znowu wszyscy płakaliśmy w ogóle. Wszyscy po tym milczeli, nikt nic nie mówił. W ogóle siostra, która tam obsługiwała to na zewnątrz, przed drzwiami, tam był taki stolik, kawa, herbata. Ona potem powiedziała, co tam się działo. Mówi, ja 6 lat, mówi, obsługuję te pastorskie retreaty i pierwszy raz nikt nie wyszedł na kawę, herbatę. Co tam się działo? I wiecie, sam Borys powiedział, że on powiedział, to Szekina przyszła i po prostu nam wszystkich nas zamurowało. Nie wiedzieliśmy w ogóle, co robić. I ja to mówię dlatego, że wiecie, ja sam nie rozumiem, co się dzieje do końca, ale widzę, że Bóg bardzo gdzieś ten temat jest tak ważny dla Boga. Temat relacji z kościołami mesjańskimi, ale też nasz stosunek w ogóle do Izraela. Nawet nie do mesjańskich Żydów, ale w ogóle do Izraela. To jest coś, co wiecie, to nie jest mój konik, to nie jest mój temat. Ja nie zajmowałem się jakoś tym bardzo, ale widzę, że Bóg kładzie wielki na to nacisk. I wiecie też, jedną noc tam byłem u Waleryja Mirogrodzki. On był u nas, jeśli pamiętacie, kiedyś tam jeszcze na Topolowej, co przyjechali właśnie z Kijowa. Tam były tańce, taka Natasza grała na klawiszach, śpiewała i był taki Walery, bo Borys nie dojechał, bo mu zabrali gdzieś tam paszport ten na granicy. Byli u nas w kościele. Zatem Walery właśnie, on mnie spotkał. w piątek i ostatnią noc właśnie, gdzie już nie mieliśmy gdzie spać, trzeba było nowe noclegi wykupywać i oni se wykupili, a on po prostu mnie znalazł i mówi, ja cię biorę w gości. I wziął mnie w gości do siebie, zresztą on jest bardzo bogatym człowiekiem, jest tam biznesmenem, mieszka 100 metrów od Pałacu Prezydenckiego. I wiecie, i to był jedyny moment, kiedy ja się bałem trochę, naprawdę, kiedy czułem strach, kiedy wyszedłem spoza w ogóle tego retreatu i on włączył wiadomości i po prostu męczył mnie z 2 godziny i tam cały czas tylko o wojnie, jak już i filmy w ukraińskiej telewizji, jak Rosja już wjechała i wszystko, a sobie myślę, jejku, nie? I wiecie, na drugi dzień rano szybko zabrał mnie na spacer, bo to jest bardzo blisko niego, Majdan, bardzo blisko, setki metrów od niego. I ta ulica, wiecie, ja to oglądałem w telewizji, ulica, na której najwięcej zginęło osób wtedy. Nie wiem, czy to widzieliście. Był taki film, co ludzie szli między drzewami, snajperzy ich tam jak kaczki dosłownie. Ja po prostu oglądałem to, tak płakałem w ogóle w domu, siedziałem, oglądałem. To był szok był dla mnie. I zabrał mnie na tą ulicę. I to jest, powiem wam, naprawdę. Tam około 100 osób zginęło. Na każdym drzewie są zdjęcia, 17-18-latkowie, to wiecie, nas to nie rusza, ale jak tam byłem i chodziłem, naprawdę to jest wielki dramat, to co tam się działo. A myślę, że to jeszcze gorzej może być, że to się coś, co się zaczyna i wiecie, nam nawet sami ci politycy z Ukrainy, kiedy właśnie oglądaliśmy ten program, wszyscy powiedzieli, że nie wierzą, że mu tylko chodzi o wschód. Żaden z nich. Powiedzieli, to nie jest tak. Ja, jeśli go nie zatrzymamy, on będzie szedł dalej do przodu. I wiecie, i później też właśnie jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć z tego wyjazdu. Chociaż mnie wiele było. Później mnie Borys poprosił, żebym ja głosił publicznie to jeszcze. Ja się też dzieliłem. I potem jeszcze na szabacie był czas świadectw. I potem, wiecie, Borys powiedział na szabacie, na koniec, poprosił, żebyśmy my jako liderzy, którzy przyjechali, goście, modlili się o ludzi. I myśmy wyszli, stanęli, ludzie podchodzili. I niektórzy jakoś, nie wiem dlaczego, ale specjalnie mnie sobie wybrali, stawali, prosili, żebym ja się właśnie o nich modlił. I w ogóle niesamowicie Duch Święty działał. Nie dlatego, że jakiś jestem fajny, ale po prostu tam jest kosmos. No. To jest taki wymiar naprawdę, że tam się tak łatwo usługuje, wiecie. I naprawdę niesamowicie Bóg się poruszał. Wiele ludzi było bardzo dotkniętych, bardzo. Padali, krzyczeli, w ogóle odlot, no, w ogóle szaleństwo. Ale jedno świadectwo jest niesamowite, wiecie. Podeszła do mnie kobieta, myślę między 65-70 lat, Ludmiła. I ona mówi, słuchaj, jestem z tego kościoła, jestem Żydówką. Nienawidzę Polaków całe życie. Nie potrafię po prostu tego zmienić. Mówi, nigdy nie spotkałam się z Polakami, nie wiem nawet skąd mam. Ale mam tak głęboką nienawiść do Polaków. I ona teraz podchodzi do Polaka i prosi o modlitwę. I wiecie, ja mówię, słuchaj, ty musisz przebaczyć, ona, ale ja nie mogę. I Robert przyszedł do mnie, bo myśmy wszyscy oddzielnie usługiwali, ale Robert przyszedł. I we dwóch mówimy, tłumaczymy, musisz przebaczyć. I słuchajcie, ona otwierała usta, próbowała powiedzieć i nic. Dusiło ją, nie mogła nic powiedzieć. W pewnym momencie powykrzywiało jej twarz we wszystkie strony i zaczęła krzyczeć na nas, nienawidzę was. Bardzo głośno. Zaczęli się inni patrzeć, co się dzieje. My ją tak trzymaliśmy, bo by nam gdzieś poszła w salę. I ona z całą, ale naprawdę, to tak jak Derek Prince mówi, jak demon wychodzi na powierzchnię, to patrzysz na twarz i to jest 100% nienawiści w jej twarzy. Po prostu taka manifestacja i krzyczy, ja was nienawidzę, ja was nienawidzę. Demon wyszedł po krótkiej modlitwie, naprawdę, to może 2 minuty to trwało, została uwolniona. I wiecie, i taka była siostra z Chrubieszowa, młoda, Angelika. I Robert mówi, wiesz co, Ludmiła, ja mam teraz słowo, Bóg przez ciebie będzie okazywać innym miłość teraz. Bo ty jesteś, co? Polakom. Nie tylko, nie, w ogóle innym. Ona, okej. Okay. I on mówi, teraz ty módl się o Angelikę. Bo Angelika przeżyła, byśmy się o nią modlili. I jeszcze wam powiem, Ludmiła jest z pokolenia Aarona. To jest kapłańskie pokolenie. Pokolenie kapłanów. Z pokolenia Aarona. Więc Ludmiła położyła rękę. Taka modlitwa poszła, Angelika fik na podłogę. I w tym momencie Robert mówi, ty będziesz przyjeżdżać do Polski, modlić się o polskie kobiety. I Ludmiła nam na podłogę. To było niesamowite. I potem, wiecie, kto nie przychodzi, to myśmy brali tą Ludmiłę, żeby się modliła o ludzi. Wszyscy fikali. Tak ją Bóg używał w niesamowity sposób. Ale powiem wam, zmiana, która się dokonała w kilka minut w kobiecie, która była całe życie zniewolona nienawiścią, to dla mnie to jest większy cud niż nieraz uzdrowienie fizyczne. Ona całe życie była zablokowana, żeby Bóg przez nią działał, rozumiecie? Bo miała nieprzebaczenie i miała nienawiść. I w ogóle nie doświadczała obecności Bożej. I nagle w kilka minut ona chodzi po sali, pełna ducha, modli się o ludzi, ludzie padają, po prostu Bóg ludzi dotyka. I tam już wiem, że Robert montuje zaproszenie i będziemy ją tutaj, także do nas też przyjedzie. Na pewno, jak przyjdzie do Chrubieszowa, to i tutaj ją przywieziemy, siostrę Ludmiłę. Ale wiecie, co mnie też w ogóle dotknęło bardzo? I to z Robertem rozmawiałem, Robert miał to samo. Sporo osób przychodziło w takim kościele i mówili, pomóc się, żebym mógł, poczuł Boga, pomóc się, żebym wiedział, co mam robić w życiu. I myśmy później z Robertem rozmawiali i mówiliśmy, co to jest w ogóle. Wiecie, my tam jedziemy i to jest taki poziom, że dla nas to było w ogóle naprawdę. Po prostu, wiecie, ja rano miałem tak, że mówię, po prostu budzę się, siadam na łóżku, Boże, dziękuję Ci, i zaczynam płakać. Jeszcze w tych całych internatach. A tam już jak wchodziłem, tam tańce, to jest w ogóle odlot, nie? I ludzie, którzy mają to non-stop, rozumiecie? Oni przychodzą i mówią, że nie czują Boga. I co się okazało? I to jest dla mnie nowe objawienie. Nowe, stare, ale wiecie co? Można być w najlepszym kościele na świecie. Ale jak nie chcesz słuchać Ducha Świętego i nie chcesz być Mu posłuszny, to będziesz suchy jak na pustyni, chociaż dookoła wszyscy mogą być pijani Duchem Świętym. I tak było i Bóg objawiał te rzeczy. I ludzie byli nawet zszokowani. Pewien młodzieniec właśnie, on przyszedł, mówił, tak, chcę Boga czuć. A ja się modlę, wiecie, takie nowe rzeczy, mówię, ale wiesz co, ja czuję, że tak cię coś do tyłu ciągnie. No ciągnie. Zaczynam się dalej modlić. I ja mówię, żeńszczyna. No tak. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, że ma problem z jakąś po prostu kobietą, jest relacja jakaś zła. I on tak. I wiecie, przecież to nie musi ktoś przyjechać z zagranicy, żeby mu to powiedzieć w takim kościele, że ma problem, tak? I on przychodzi i mówi, on chce Boga czuć. Ale Boga będziesz czuł wtedy, kiedy będziesz z Nim w relacji, tak? Kiedy będziesz Go słuchał. I wiecie, w ogóle niesamowite tam, powiem wam, że poziom w ogóle uwielbienia, modlitwy i słowa jest naprawdę na niesamowitym poziomie. Ja powiem wam, my też wiem, że Bóg nas używa w głoszeniu. I ja wiem to, tak? I nawet niektórzy nam mówią, że jest jakiś poziom. I to jest prawda. Ale to, z czym ja się tam spotkałem, to wam powiem naprawdę, to jest inny wymiar. Ja sam, który głoszę, usługuję i też mnie Bóg używa w jakiś sposób, ale naprawdę to jest inny poziom. I takiego poznaliśmy tam człowieka, Siergiej Szydłowski. I powiem wam, jeśli gdzieś usłyszycie, że on jest blisko, to idźcie w to ciemno, naprawdę. To jest ukraiński John Bevere. Jest niesamowity człowiek, niesamowity. 3 razy głosił i 3 razy wycięło salę tak. I wiecie, on głosi i tak Bóg przychodzi w czasie głoszenia, ale potem jeszcze, kiedy się zaczyna modlić potem, to jest jeszcze lepiej, lepiej, lepiej i lepiej. Jest młodszy od nas, myślę. Bardzo bliski przyjaciel Mike'a Bickla, który siedział ileś miesięcy w iHopie, cały czas są w telefonie, mi pokazywał ten Siergiej na Facebooku, codziennie se rozmawiają, po prostu są przyjaciółmi. On ma swoją służbę Iskatieli Boga, albo God Seekers można też po angielsku znaleźć w internecie. I rozmawialiśmy, on ma polskie korzenie, nazwisko Szydłowski, mówi, dziadek był Polakiem. Rozmawialiśmy, bardzo chce do Polski przyjechać, choć on jest rozchwytywany. Ale Anton już pracuje nad tym i będziemy chcieli zrobić z nim jakąś, może w Lublinie, jakąś dużą konferencję, bo naprawdę niesamowitym jest człowiekiem, wiecie, usługującym. I powiem wam, pierwszy dzień, kiedy myśmy dojechali w środę i właśnie na dzień dobry, bo cały w ogóle temat retreatu to był werset z Pieśni nad Pieśniami: pociągnij mnie, pobiegnijmy razem. I to był temat na całą konferencję. I wszystko szło w tą stronę, żeby Bóg nas bardziej jeszcze pociągnął do siebie i żebyśmy my pobiegnęli z Nim razem i żebyśmy już wszystko puścili, zostawili i pozwolili pobiegnąć. Też Borys głosił, powiem wam, ja Borysa tu z różnych stron widziałem w Polsce. Niekoniecznie mi się zawsze podobało. Ale to, co tam w jakiś sposób usługiwał, to było też niesamowite. Niesamowite, w takim namaszczeniu i też właśnie w słowach wiedzy ludzie byli od razu uzdrawiani, natychmiast. Kilkadziesiąt osób zostało uzdrowionych, jedna usługa po prostu głosił słowo i w czasie słowa nieraz przerywał, mówi, to się dzieje, to się, ludzie byli uzdrawiani. I wiecie, i kiedy on właśnie mówił o tym, wstańmy, pobiegnijmy, i tam jest taki fragment, gdzie ten ktoś, kto mówi do tej oblubienicy, pobiegnijmy, mówi, już minęła zima, już mówi, to wszystko, już mówi, tu już jest wszystko okej, okay. Mówi, już jest wiosna, mówi, wychódź, już mówi, biegnijmy. I on mówi, że często tak jest z naszym życiem, że właśnie Bóg mówi do nas, ale to jest wszystko już okej. Okay. Ja zapłaciłem, ja cię oczyściłem, ja cię, to co dzisiaj Kuba też mówił, weź wstań i chodź. Ale wiecie, jak on to fajnie, myśmy się tak śmiali z Robertem, jak on mówi, że to jest nieraz tak, że Bóg mówi ci w słowie setki razy. Śpiewaj, uwielbiaj. I my zamiast to robić, to my przychodzimy i mówimy, Panie, uczyń mnie śpiewakiem. To nie jest ta odpowiedź, o którą chodzi Bogu. Więc właśnie on mówił, wstań i pobiegnij. Zacznij robić rzeczy, o których Bóg ci mówi, a zobaczysz, że z Nim się spotkasz. Ale my nieraz tak komplikujemy, wiecie, proste rzeczy, że w sposób niesamowity. Też wiecie, ten Siergiej następnego dnia miał nauczanie, tam jest taki w ogóle, to na każdym retreacie jest, oni to nazywają pro eto, to znaczy o tym, o tym. To jest dla małżeństw i to jest o tym. I to się nazywa pro eto, o tym, o tych sprawach. I ten Siergiej Szydłowski właśnie miał słowo o tym i powiem wam, myśmy oglądali przez śmiech do lepszego małżeństwa, ale Siergiej pobił jeszcze tamtego. Po prostu myśmy się tak wyśmiali z Robertem, ale jednocześnie takie objawienie przychodziło pewnych rzeczy. Niesamowite. Niesamowite. Ja może króciutko chociaż powiem o tym, bo to jest niesamowite. Wiecie, człowiek, on był bokserem 10 lat. Był bardzo dobrym, był w reprezentacji. On jest mały, ale uważajcie. 10 lat, dobry bokser. I wiecie, pierwsze 6 lat mówił jego małżeństwa. Borys powiedział, że on go zna od wielu lat, ale pierwszy raz słyszał, że on tak się otworzył i mówił o tych rzeczach. Mówi, pierwsze 6 lat małżeństwa, katastrofa. Mówi, katastrofa. Mówi, wiecie, mówi, ja byłem cały czas w środowisku kolegów, wszyscy sportowcy. Twardzi mężczyźni, mówi, sport ekstremalny, wspinaczki po górach, mówi, boks, walki. I mówi, Bóg dał mi, no ona mówi, całkiem inna. Mówi, jak ja ją przytulałem, chciałem jej okazać, to ona mówi, co ty, mówi, chcesz mnie zadusić? Mówi, wszystko było nie tak, mówi, wszystko, byliśmy tak różni, wszystko było odwrotnie. Wszystko. To, co ja myślałem, chciałem dobrze, ją raniło. To, co ona mi, mówi, korki wywalało, bo to ciapa była, mówi, nie? Mówi, wszystko było źle. I on mówi, i zaczął czytać Pieśni nad Pieśniami. I wiecie, tam jest taki fragment, ja przeczytam to. 7 rozdział, 12-14. I teraz, słuchajcie, Oczywiście to też jest mowa o relacji Jezus-Kościół, ale nie tylko. Ta księga to jest opis też relacji małżeństwa. Salomon ze swoją żoną. I tu jest tak, pójdź mój miły, tu mówi teraz żona, słuchajcie, do męża, pójdź mój miły, wyjdziemy w pole, noc spędzimy wśród kwiecia henny. Rankiem pójdziemy do winnic, zobaczyć, czy kwitnie winna latorośl, czy otwarły się pączki, czy granaty są w pełnym kwieciu. Tam ci okaże swą miłość. Mandragory wydają woń, u naszych stóp są wszelkie wyborne owoce. I kiedy on to przeczytał, wiecie, tam w ogóle w rosyjskim jest inaczej, tam jest napisane, że chodź, chodź, pójdziemy, zobaczymy, czy mandragory zakwitły. Mówi żona do męża. Chodź, to pójdziemy, może już zakwitły. I tam ona w tym miejscu mówi, i tutaj ja ci chcę okazać miłość. I on sobie pomyślał, Boże, u mnie przez 6 lat nie zakwitły. To, że mówi żona pierwsza, prowadzi w mandragory, mówi, to jest, mówi, dla niego to było takie uderzenie. Może, mówi. Mówi, tu u mnie, mówi, coś jest, mówi, nie tak. No mówi, nie kwitną te mandragory w moim małżeństwie, tak? I wiecie, on miesiącami zaczął czytać tą księgę. Miesiącami. I miesiącami modlił się, Boże, ja chcę takich relacji w tej księdze. Pomóż. Miesiącami wołał do Boga. I potem zaczął się dzielić rzeczami, które Bóg mu objawił po miesiącach modlitwy. I powiem wam, to są naprawdę objawienia. I to są tak proste rzeczy, a jednocześnie, wiecie, to jest tak proste, że każdy może to wziąć, zastosować. I my z Robertem się oboje zgodziliśmy. To zadziała. To jest proste. I wiecie, kiedy on się modlił, pierwsza rzecz, która do niego dotarła, jak oni z sobą rozmawiają. W całej tej księdze nigdzie nie znajdziemy, żeby Salomon mówił do niej coś krytycznego, coś negatywnego. On mówi, przeszukał, mówi, nie ma. Same pozytywne rzeczy. Wiecie, oczywiście niektóre komplementy uważajmy, dlatego, że na przykład jest, przyrównam ciebie, moja przyjaciółko, do klaczy w wozach Faraona. Jeszcze ktoś, kto nam tłumaczył, to przetłumaczył do kobyły. To już w ogóle z Robertem żeśmy 10 minut nas wycięło. Nie było nas przez 10 minut na kazaniu. Trzeba być ostrożnym. Są zresztą jeszcze ciekawsze komplementy, się zdarzają. Wiecie, 4 rozdział, na przykład to jest cały rozdział, to są komplementy, gdzie Salomon mówi jej komplementy. Ale 7 werset on mówi, słuchajcie, cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma w tobie skazy. Ten werset, on się powtarza jeszcze w innym miejscu. Rozumiecie, co on jej mówi? Jesteś cała dla mnie piękna. Mówi, wszystko w tobie dla mnie jest piękne. Każda część twojego ciała, on tam wymienia, przyrównuje do różnych niestworzonych historii, ale non-stop jest chwalenie, non-stop komplementy, non-stop cała księga. I wiecie, kiedy Siergiej to przeczytał, chyba pójdę trochę w tym kierunku jednak. I kiedy on, wiecie, do niego to dotarło, mówi, 6 lat tak nie robił. Teraz jest 12 lat, od kiedy on dostał to objawienie. Mówi, każdego dnia przez te 12 lat żona słyszy, że ją kocham. Żona słyszy, że jest piękna. Mówi, nauczyłem się ją chwalić za wszystko. Nieraz mówiłem jak piękną masz fryzurę. I mówi, i mówiłem to przez wiarę. Mówi, musiałem nieraz przez wiarę powiedzieć, jak wspaniały zrobiłaś obiad. Ale mówi, robiłem to. I wiecie, co on mówi? Nawet jeśli nie potrafisz, jesteś w miejscu, bo to się zdarza, że nie potrafisz tego robić dla współmałżonka. Zrób to dla Pana. I wiecie, powiedział, ojej. Powiedział taką rzecz i mnie to dotknęło, wiecie? Ja nigdy tak nie rozumiałem, ale on powiedział, cokolwiek uczynisz jednemu z tych maluczkich, uczyniłeś mnie. I czy my tak rozumiemy, że to też działa w małżeństwie? Cokolwiek zrobisz dla swojego współmałżonka, robisz dla Pana. Więc on mówi, możesz zacząć to robić dla Pana. Dla Pana. I wiecie, on mówi, że też, on był wcześniej taki, że właśnie jednym z tych, który miał to objawienie, że jak na ślubie powiedział, że cię kocham, to już później 6 lat nie powiedział. Bo mówi, jak się coś zmieni, to ci powiem. I on się całkowicie, mówi, musiał nawrócić w tym temacie. I mówi, on później podróżował, to jeśli podróżował, zawsze zadzwonił, zawsze wysłał SMS-a, ale mówi, od 12 lat nie zdarzyło się, żeby żona nie usłyszała ode mnie, żeby był dzień, gdzie nie usłyszała, że ją kocham, że jest dla mnie szczególna, wyjątkowa, najpiękniejsza. I wiecie, co mnie dotknęło? Kiedy on zaczął to robić, pierwsze pytanie było, co ty ode mnie chcesz? Potraficie też powiedzieć, nie? Wiecie, kiedy tak długo ktoś tego nie robi albo robi źle, to kiedy w końcu zaczyna coś do niego docierać i zaczyna robić dobrze, to ona to w taki sposób odebrała. On coś kombinuje, chce, może mandragory chce. Coś chce, tak? I wiecie, kiedy, jeśli on 6 lat tak robił, to znaczy, że potem musi minąć jakiś czas, że ona zrozumie, że to jest szczere i prawdziwe. Tak? I jego to nie zrażało. On szedł do przodu, był jak czołg. Wiecie, następna taka rzecz, to jest bardzo ciekawa. Znów bardzo głębokie objawienie. To jest dalej pierwszy rozdział. 11 werset. Zrobimy ci klejnoty złote nabijane srebrem. I on se myśli, podarunki. Podarunki. Jejku, ja żonie nic nie daję. I dzień, w którym on dostał to objawienie, on miał parę jakichś tam, tam są chrywna, te mniejsze chyba też kopiejki, nie wiem, ale jakieś kopiejki miał. Wziął te kopiejki, poszedł na miasto, poszedł do kwiaciarni, pokazuje w kwiaciarni to i mówi, co ja za to mogę mieć? Ona mówi, nic nie możesz za to mieć. Ona mówi, proszę, ja coś muszę mieć. Dała mu jednego goździka. Poszedł z tym goździkiem do swojej żony. Mówi, kochanie, kocham cię. To jest goździk dla ciebie. Przez pierwszy miesiąc codziennie żonie dawał prezent. Nieraz to była guma do rzucia. Nie miał pieniędzy, nie było go stać. Raz przyniósł czekoladę, co już było czymś bardziej wytwornym w tamtym czasie. Mówi, kochanie, to jest czekolada. Ona mówi, dobrze, ja to wezmę, zjemy z dziećmi. On mówi, nie, nie zjesz tego z dziećmi. To nie jest dla dzieci. To jest dla ciebie. Nie chcę, żeby dzieci jadły. To jest tylko dla ciebie, ode mnie dla ciebie. I mówię, pierwszy miesiąc on mówi, codziennie żonie przynosił jakiś podarunek. I mówił, kocham cię, to jest ode mnie dla ciebie. Robi to znów systematycznie. Cały czas, co jakiś czas obdarowuje żonę prezentami jako dowód swojej miłości. Wiecie, kolejna rzecz, którą zrozumiał, oni spędzali z sobą czas. Tak? I wiecie co? Salomon, on toczył wojny, budował świątynię, był królem, był bardzo zajęty. Ale kiedy zobaczycie tutaj, on tutaj nie rozmawia o wojnach, on nie rozmawia o świątyni, kiedy oni są we dwoje, on ma jeden temat. Jego żona była jego tematem. Spotykali się, mieli czas dla siebie. Czas, gdzie sobie wyrażali miłość, gdzie rozmawiali. Stawali się najlepszymi przyjaciółmi dla siebie. I kiedy on to zrozumiał, poszedł do żony, to była niedziela, mówi, słuchaj, dzisiaj robimy wszystko, co ty chcesz. Jakiekolwiek masz życzenia, robimy. Ona mówi, no to ja chcę pójść pochodzić po sklepach. On mówi, ale przecież nie mamy żadnych pieniędzy, ale ja chcę sobie pójść pochodzić. Okej. Okay. Mówi cały, on jak to opowiadał, to w ogóle był taki śmiech. Mówi, wszystko oglądała, przymierzała. On mówi, ale nie mam pieniędzy. Ale to nic, mówi, ale mówi od rana do wieczora, cały dzień. On mówi, ledwo tam wytrzymał. Ale zrobił to dla niej. Zrobił to dla niej. I na koniec zabrał ją do ekskluzywnego McDonalda. To było dla nich ekskluzywne. I zamówił dwie herbaty, bo tylko na to miał pieniądze. I siedzieli w tym McDonaldzie przy dwóch herbatach i on mówi do niej, przepraszam ciebie. A ona mówi, a za co ty mnie przepraszasz? On mówi, że przez 6 lat tak nie robiłem. Że przez 6 lat nie mówiłem, że cię kocham. Że przez 6 lat nie myślałem o tym, jakie ty masz pragnienia. Jakie ty masz potrzeby, jakie ty masz marzenia. Mówi, przepraszam cię. Chcę to zmienić. On potem miał szalone pomysły. Szalone, różne. W ogóle to jest nagrane na DVD. Ja bardzo bym chciał, żeby to gdzieś było przetłumaczone, wiecie, żeby ktoś to... Ja będę miał tą płytę DVD. I wiecie, co on mówi? On mówi, od 12 lat mamy pieśń nad pieśniami w domu. Mówi, nie tylko między nami, to się na dzieci przerzuciło. Mówi, nie ma dnia, żeby dzieci, mówi, mówiły, że nas kochają. Mówi, wszystko zmieniło się w naszym domu. Te proste 3 rzeczy. Mówienie do sobie pozytywnych rzeczy, komplementów, bez żadnych krytyk, bez niczego negatywnego. Prezenty, okazywanie szacunku, miłości, spędzanie razem czasu. Tak proste rzeczy. I mówi, mandragory kwitną. Mówi, wszystko jest. Pieśń nad pieśniami. Wszystko działa. Wszystko. Mówi, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi dla siebie. I mówi, jest wszystko wspaniale. I wiecie, to, jak wygląda jego małżeństwo, jest fundamentem dla jego służby. Dlatego, kiedy ten człowiek usługuje, ja tak wierzę, jest takie namaszczenie. Jest tak Boża obecność, bo on ma wszystko poukładane w fundamentach. Bo kiedy on wychodzi, to on wie, że jego żona się modli i wstawia. Żona, która go kocha. Żona, która jest szczęśliwa. Ona jest z nim w jego służbie. Są razem. Mają jedno serce. Ja chyba tyle, bo nie będę chyba zaczynał nic więcej. Nie wiem, jak wam się to podoba, co wam powiedziałem. Powiem wam, że mi się to bardzo podoba. I wiecie, może jeszcze jeden werset ja przeczytam. Ja chcę, właśnie chciałem głosić z tego, a może to kiedyś indziej. Werset, który też mnie bardzo dotknął. Borys głosił właśnie w tym temacie. To jest Filipian 2:12. Ja tylko to przeczytam. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania, powątpiewania, abyście się stali nagannymi i szczerymi dziećmi bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. I ten werset 12, wiecie, gdzie tu jest napisane, Paweł mówi, przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią, z drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. I kiedy on to przeczytał, on powiedział, Dlaczego jest napisane, że z drżeniem i z bojaźnią mamy sprawować zbawienie? I jego odpowiedź jest dla mnie fantastyczna. I on powiedział, dlatego, że nie możemy za nasze życie zrzucić odpowiedzialności na Boga. To wszystko, co dalej przeczytałem, dlaczego mamy z drżeniem to sprawować? Bo Bóg sprawia w nas chcenie wykonania. Wiecie, mamy Ducha Świętego, który wypełnia nasze serce pozytywnymi rzeczami. Dobre myśli, dobre pragnienia, dobry owoc, dobre postawy. Bożą wolę przynosi nam, objawia. Ale to, czy my będziemy czynić wszystko bez szemrania i powątpiewania, co Duch Święty nam mówi, to jest nasza sprawa. Dlatego musimy z drżeniem i z bojaźnią zbawienie nasze sprawować. Rozumiecie? Bóg, słuchajcie, dając nam to, co nam dał na krzyżu i dając nam jeszcze Ducha Świętego, dał nam wszystko, czego my potrzebujemy. Ale ja w swoim życiu mogę się zaprzeć i mogę w ogóle nie chcieć współpracować z Duchem Świętym w swoim życiu. Mam wolną wolę. Kiedy to zaczynam robić, te wszystkie rzeczy, o których tam jest napisane, a tu są niesamowite, słuchajcie, czyńcie wszystko bez szemrania, powątpiewania, to się odnosi do tych rzeczy, które Duch Święty wkłada w nasze serce. Czyńcie wszystko bez szemrania, powątpiewania, abyście się stali nagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światło na świecie. Jeśli chcemy się takimi stawać, my musimy w bojaźni, mieć postawę bojaźni dla słuchania Ducha Świętego w swoim życiu. To jest proste. My sami tam nie potrafimy dojść. Ja nie dojdę do miejsca, gdzie będę nienagannym dzieckiem Bożym. Nie dojdę tam sam. Ale jeśli pozwolę Duchowi Świętemu mnie prowadzić, kiedy On mi daje objawienie, mówię tak, robimy to, On mnie tam doprowadzi. To jest proste. Ale jeśli mówię Mu nie, ja mam swój sposób na swoje życie i proszę Cię, nic mi nie mów, to wiecie co? Nie ma opcji, że będziemy oblubienicą przygotowaną na przyjście oblubieńca. Nie ma takiej możliwości. Jedno z pierwszych rzeczy, kiedyś jakieś miałem objawienia, to było to, że Duch Święty, jego jedną z większych roli, to jest przygotowanie narzeczonej na dzień ślubu. To jest jego służba. Ale on nie robi tego na siłę, jak dzisiaj było mówione. On chce to zrobić. On ma wszystkie środki, żeby zrobić ze mną, żeby doprowadzić mnie do tego celu, gdzie będę tą oblubieńcą przygotowaną. Ale to, czy to się stanie, zależy od mojego słuchania jego i od mojej współpracy z nim. Dlatego to nie jest odpowiedzialność Boga. I to jest coś, rozumiecie, co naprawdę musimy sobie wziąć. Słuchajcie, czy Bóg chce, żeby wszyscy wypełnili swoje powołania? Oczywiście. Czy Bóg chce, żeby wszystkim wyszło w życiu? Tak. Tak. On dla wszystkich swoich dzieci ma same pozytywne rzeczy. On nam kibicuje. Ma nam się udać, ma nam wyjść. Czy wszystkim się udaje? Nie. Wręcz myślę, że w naszych środowiskach tutaj w Europie chyba mniejszość jest w miejscu, gdzie naprawdę może powiedzieć, wypełnili powołanie, wszystko ok, żyli z Bogiem, biegu dokonali i wszystko i są szczęśliwi i spełnieni w życiu. Czy Bóg zawiódł? Nie. Więc słuchajcie, jeśli to by było tylko zależne od Boga, posłuchajcie, to jest bardzo ważna myśl, to wszystkim by wyszło. Bóg nie jest taki, że jemu coś nie wyjdzie. Jeśli on by miał całą odpowiedzialność za życie każdego swego dziecka, każdy doszedłby do miejsca doskonałości w Panu, każdy by był pełen ducha, każdy by objawiał jego życie, każdy by wypełniał swoje powołanie i każdy by otrzymał koronę. Czy tak będzie? Biblia mówi, nie będzie. Więc musimy sobie zdać jedną sprawę. To nie Bóg za to odpowiada. Bóg mi dostarcza wszystkie środki, ale mówi, ty jesteś odpowiedzialny, co z tym zrobisz. Możesz odwrócić się od Ducha Świętego i powiedzieć, nie chcę cię słuchać. Nic nie zmieni się wtedy. Wiecie, to co dzisiaj ja mówiłem o małżeństwie. Co sprawiło, że się zmieniło? Ten człowiek zaczął szukać Boga. Zaczął szukać Jego mądrości. I w momencie, kiedy Duch Święty mu powiedział, on natychmiast zaczął to robić. On nie tylko posłuchał i poszedł, nic nie zrobił z tym. Natychmiast. I 12 lat jest w tym wierny i 12 lat tak żyje. I to wyprodukowało owoc z fantastycznego małżeństwa w jego rodzinie. To jest proste. Jeśli do nas Bóg mówi, jeśli do nas Duch Święty mówi, idźmy za tym. Bądźmy temu posłuszni. Słuchajmy Go. Wdrażajmy w życie rzeczy, które nam objawia. I zobaczymy, jak się wszystko będzie zmieniać. To jest naprawdę, rozumiecie, nie ma inaczej. To jest nasza odpowiedzialność. Nasza odpowiedzialność. Pomodlimy się może. Amen. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś najlepszym ojcem, jaki jest. I my nie musimy Cię zmuszać, żebyś Ty chciał nam robić dobre rzeczy. Ty bardziej chcesz niż nieraz my. Ale Ojcze, ja proszę, ucz nas, jak współpracować z Twoim Duchem, żeby te wszystkie dobre rzeczy wypełniły się, zrealizowały w życiu każdego z nas. Wiem, że masz wspaniałe rzeczy. Tu mogą być, Panie, międzynarodowe służby między nami, niesamowite. Ty chcesz, by małżeństwa nasze kwitły. Chcesz, by wszystko było dobrze, by Kościół kwitł, by życie indywidualnie nasze kwitło. Ale Ty nie bierzesz za to odpowiedzialności. Ja proszę Cię, abyśmy uczyli się słuchać Twojego Ducha Świętego. Tak jak Ty mówisz, że ci, którzy dają się prowadzić Twemu Duchowi, ci są dziećmi Twoimi, Panie. Więc to jest pragnienie Twoje, Ojcze, byśmy my słuchali Twojego głosu, byśmy znali Twój głos. I tak jak mówisz Shema Izraelu przez tysiące lat, mówisz słuchaj mnie, Izraelu. Ty chcesz, byśmy my umieli Cię słuchać i byśmy szli za Twoim głosem. A wtedy Ty wszystko dokonasz w naszym życiu. Ty masz moc sprawić, że duch, dusza i ciało będą bez skazy i nagany na dzień przyjścia Chrystusa. I Ty to uczynisz, ale kiedy my poddamy się i będziemy współpracować z Twoim Świętym Duchem. Ja dziękuję Ci. Wszystko jest możliwe. Każda zmiana, której potrzebujemy, jest możliwa. I Ty znasz drogę, Duchu Święty. Indywidualnie i w Kościele. Ale chcemy się zgiąć przed Tobą i podjąć tą decyzję, że chcemy Ciebie słuchać. Ty nigdy nie wprowadzisz nas w złe rzeczy. Masz to, co najlepsze. I ja dziękuję Ci za to. I proszę Cię, daj nam to. Ucz każdego z nas słuchać Ciebie, Panie. Słuchać Twojego wspaniałego głosu, Panie. Twoich wskazówek. Twojego prowadzenia dla nas, Panie. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Królu, Panie. Proszę Cię też o nas jako mężów, mężczyzn w tym Kościele, Panie. Pomóż nam. Może najpierw powiem, przebacz nam. Za to, że myśmy często nie byli takimi, jakimi Ty byś chciał, byśmy byli dla naszych żon. Przebacz nam, że zasmucaliśmy tym Twojego Świętego Ducha, jak się do nich odzywaliśmy, jak nieraz je traktowaliśmy. My teraz przepraszamy Ciebie za to. I pomóż nam, byśmy uwalniali to, co najlepsze dla naszych żon. By z naszych ust też teraz szły słowa pochwały, komplementów, słowa błogosławieństw. Panie, pomóż uzdrowić każde zranienie. Duchu Święty, ja proszę Cię o to. I spraw, by nasze małżeństwa rozkwitły. Chcemy też w tym Ciebie posłuchać, Panie. Może, Panie, zanim Kościół rozkwitnie, to właśnie małżeństwa niech rozkwitną, Panie. Aby stały się fundamentem zdrowego, przebudzonego Kościoła, Panie. Zdrowe relacje małżeńskie w Twojej miłości, Panie. Dzięki Ci, że to jest Twój plan dla nas i że to jest Twoja wola dla nas i że Ty nam pomagasz w tym. A my chcemy się Ciebie słuchać i pozwolić Tobie, byś nas wprowadzał w te miejsce. Ja dziękuję Ci za Twój pokój. za Twoją miłość, za Twoją obecność, Duchu Święty. Nigdy nie przyjdziesz zranić nas. Nigdy nie przyjdziesz, by wyrządzić coś złego. Zawsze chcesz, by podnieść, by pomóc, by dać nadzieję, by odbudować. My dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, to jest Twój dom. Kościół, który jest Twoim domem, Duchu Święty. Dziękujemy za Twoją obecność, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękuję Ci za każde serce, Panie. Nie chcemy się, Panie, osądzać, oskarżać, ale chcemy walczyć o siebie nawzajem i troszczyć, Panie, tak jak było też dziś mówione, Panie. Ale, Panie, wierzę, że to się zaczyna od miejsca, gdzie po prostu Cię słuchamy. Robimy te drobne rzeczy, które nam mówisz. Pociągnij nas, pobiegnijmy razem. Proszę Cię o to, Duchu Święty. Pociągnij dzisiaj nas. I pobiegnijmy, Królu, Panie, do rzeczy, które Ojciec przygotował wcześniej. Do miejsca, gdzie Jezus mówi, sam sobie uczynię Kościół pełen chwały, bez skazy i zmazy. Duchu Święty, bez Ciebie nigdy nie znajdziemy się w tym miejscu. Ale Ty znasz drogę i Ty chcesz nas tam wprowadzić. I chcemy tego, Boże. Amen, Panie.